Chciałbym przywitać wszystkich i na początek zapytać, kto wczoraj był na naszym spotkaniu, jeśli możecie. Nie pytam, kto nie był, bo prawie wszyscy, tak? Cieszę się. Dzisiaj postaram się kontynuować to, co rozpoczęliśmy wczoraj, ale w innym aspekcie. Chciałbym podzielić się tym, co Słowo Boże mówi w psalmie 22, wierszu 4, na temat przebywania Boga w chwale swojego ludu. I to jest specyficzny fragment słowa, bo spotkałem bardzo wiele różnych tłumaczeń. I Biblia brytyjska mówi: a przecież ty jesteś święty, przebywasz w chwałach Izraela. Tysiąclatka w tym samym miejscu mówi: a przecież ty mieszkasz w świątyni, chwało Izraela. I możemy spotkać wiele różnych innych tłumaczeń, dlatego to w pewnym momencie zaintrygowało mnie i postanowiłem sobie sprawdzić, co napisane jest w oryginale słowa. Wiemy, że Biblia nie była napisana po polsku, ale zajrzałem do oryginalnej wersji hebrajskiej i oryginał brzmi Kadosh Yashab Tehila Israel. Wszyscy rozumiemy, o co chodzi. Więc ja też nic nie zrozumiałem, dopóki nie zajrzałem do słowników biblijnych. I chciałbym przeanalizować pokrótce te cztery słowa. Więc chciałbym rozpocząć od drugiego słowa w kolejności. Kadosh Yashab Tehila Israel, a więc od słowa Yashab. Yashab dosłownie znaczy stępować po to, żeby zasiąść, pozostać i zamieszkać w jakimś miejscu. I kiedy zaczynamy się modlić, kiedy zaczynamy wielbić Boga, to dosłownie można by to tak zrozumieć, że Bóg wstępuje jakby z góry, no nie można wstępować z dołu, tak? Jeśli ktoś wstępuje, to znaczy, że z góry, po to, żeby zasiąść i zamieszkać pośród nas. Tylko to nie jest tak dosłownie, dlatego że Bóg jest Bogiem i na tym polega być Bogiem, żeby być wszechobecnym. Więc to nie jest tak, że Boga nie ma i my zaczynamy Go wielbić i On wtedy przychodzi, bo Go wcześniej nie było. Niektórzy tak wierzą, ale to nie za bardzo odbija Bożą naturę. Być Bogiem znaczy być wszechobecnym. Czyli zanim my tu przyszliśmy na to miejsce, Bóg tutaj był. Był z nami, kiedy zmierzaliśmy do tego miejsca. Będzie z nami, kiedy my stąd wyjdziemy i pozostanie też tutaj. Ale nie zawsze i nie wszędzie Bóg manifestuje, objawia swoją obecność w taki sam intensywny sposób. I kiedy widzimy, jak opisuje Biblia pewne momenty manifestacji Bożej obecności, to możemy być zafascynowani, bo czasami Bóg objawiał się wręcz w sposób taki widzialny i dotykalny w postaci obłoku i to się nazywa szekina albo kabot. Kabot znaczy ciężar Boży dosłownie, a szekina to jest taka widzialna, namacalna Boża chwała. I gdyby tak się działo na każdym nabożeństwie, na każdym spotkaniu modlitewnym, podobnie jak było z Mojżeszem, kiedy Mojżesz wchodził do namiotu, to cały Izrael widział, że Boża chwała zstępowała na ten namiot i oni się do tego już przyzwyczaili. I ciekawe, że tylko Jozue był tak zafascynowany, na czym polega ta Boża chwała i tam sobie przebywał z Mojżeszem i wiemy, że to miało skutek, bardzo wyraźny skutek w jego życiu. To on wszedł do ziemi obiecanej. Ale wyobraźmy sobie, co byłoby, gdyby dzisiaj Boża chwała zstąpiła w takim widzialnym słupie obłoku albo ognia na to miejsce, gdzie się modlimy. Ja myślę, że sąsiedzi tutaj nie zostaliby obojętni na to. Być może niektórzy by zadzwonili po straż pożarną, gdyby zobaczyli słup ognia, tak? Ale jestem przekonany, że gdyby objawiała się Boża obecność w taki namacalny sposób, to nie musielibyście nikomu mówić o tym, że macie spotkanie, bo wszyscy by tutaj biegli zobaczyć to dziwne zjawisko, a potem by zostali i zostaliby przemienieni przez Bożą obecność, dlatego że tam, gdzie jest Bóg, tam nie ma miejsca na nikogo innego. Dlatego przebywając w Bożej obecności, jesteśmy uzdrawiani, jesteśmy przemieniani, jesteśmy uwalniani i wielokrotnie ja w moim życiu sam doświadczałem tego i poznałem wielu ludzi, którzy mieli dokładnie to samo doświadczenie. To nie jest tak, że Boga nie ma, my Go wzywamy, On przychodzi. Dzieje apostolskie 17:28, apostoł Paweł mówi, w Nim żyjemy, w Nim poruszamy się i w Nim jesteśmy. Chodzi o to, że my musimy się nauczyć odkrywać, rozeznawać, rozpoznawać Bożą obecność. My jej nie jesteśmy w stanie wyprodukować. Niektórzy twierdzą, że uwielbienie jest po to, żeby ściągać Bożą obecność. Wiecie, ja nie wiem, jak to się robi. Ja nie potrafię wyprodukować ani ściągnąć Bożej obecności. My nie jesteśmy w stanie Boga do niczego zmusić, nie jesteśmy w stanie Nim manipulować. On nie poddaje się żadnej manipulacji, a szczególnie religijnej manipulacji. To, co jesteśmy w stanie zrobić, to otworzyć nasze serca. Dlatego, że Bóg jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. Psalm 145:18, mój ulubiony. To jest jedyny klucz, jaki znam do wejścia do Bożej obecności. Nie dzięki moim wysiłkom, ale dzięki temu, co zrobił Jezus na krzyżu, bo On przez swoją śmierć pojednał nas z Bogiem, On przez swoją śmierć otworzył nam przystęp do Bożego tronu i list do Efezjan w 3 rozdziale mówi, że mamy śmiały przystęp do Boga dzięki krwi Jezusa. Śmiały przystęp. Nie jesteśmy w tym samym miejscu, w jakim byli kapłani starotestamentalni. Arcykapłan mógł wejść do miejsca świętego świętych, tam gdzie była prawdziwa Boża obecność w tamtym czasie, Arka Przymierza, rzeczywista obecność Boga na ziemi. On mógł wejść tylko raz do roku i to z wielkim lękiem, bo gdyby Bóg się objawił, to on by umarł, dlatego że nie był oczyszczony krwią prawdziwego baranka Bożego, Jezusa. On był oczyszczony tylko krwią baranka, który zapowiadał przyjście prawdziwego baranka. Więc my jesteśmy zupełnie w innej sytuacji. Nie musimy się bać, nie musimy się lękać i nie musimy czuć się niegodni. Wielu z nas, mam takie wrażenie, czuje się troszkę jakby nieadekwatnych do tego, żeby stanąć naprawdę przed Bogiem. Troszkę tak, jakbyśmy nie mieli prawa. Chciałbym wam przypomnieć, nie wiem, czy zauważyliście, parę tygodni temu było wiele informacji na ten temat w mediach, że prezydent Trump zaraz po objęciu swojego urzędowania postanowił wydalić ze Stanów Zjednoczonych wszystkich nielegalnych imigrantów. Zauważyliście? I to się ciągnie aż do tej pory. I czasami to są ogromne tragedie ludzi, bo dotyczy to nie tylko tych, którzy właśnie przed chwilą przyjechali, ale niektórzy z nich mieszkają w Stanach już od wielu lat, mają rodziny, dzieci, pracują tam. Ja czytałem o człowieku, który 40 lat mieszkał już w Stanach, ale miał pewien problem. Nie miał obywatelstwa, więc był według prawa, był ciągle nielegalnym imigrantem. Ten, kto nie ma obywatelstwa, nie ma pewnych praw, które przysługują obywatelom. I tylko tym się różnił od zwykłych Amerykanów. Wszystko inne było to samo. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Słowo Boże w liście do Efezjan mówi, że niegdyś byliśmy obcymi. Obcymi względem Boga i względem wszystkich obietnic. Nie mieliśmy Boga. I byliśmy przechodniami, czyli byliśmy nielegalnymi imigrantami. Ale dziś, dzięki krwi Jezusa, jesteśmy domownikami Boga i współobywatelami świętych. Współobywatelami, czyli mamy te same prawa, jak ci, którzy doszli już do celu, zakończyli wędrówkę na tej ziemi i widzą Boga twarzą w twarz, oglądają Jego oblicze. My jesteśmy współobywatelami. Dlaczego? Dlatego, że zostaliśmy wyrwani z ciemności i przeniesieni do Królestwa umiłowanego Syna Bożego. Mimo, że nadal żyjemy w ciele, to apostoł Paweł mówi, nasza ojczyzna jest w niebie. Czytaliście taką książkę Człowiek z nieba? To jest opowieść o chrześcijaninie pochodzącym z Chin. On to dobrze zrozumiał. Któregoś dnia go zapytali, skąd ty jesteś? I on powiedział, jestem człowiek z nieba. On wiedział, jaka jest jego tożsamość, jakiego rodzaju obywatelstwo ma. I teraz, jak to się ma do uwielbienia? Mianowicie tak, jak pisze apostoł Jan w Księdze Objawienia. W Księdze Objawienia 7. Od wiersza 9. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć. Księga Objawienia opisuje różnego rodzaju tłumy. 123 tysiące i różnego rodzaju tłumy. To jest tłum tak wielki, że nikt nie był w stanie go policzyć. Z każdego narodu i wszystkich pokoleń i ludów i języków. Z każdego to znaczy? Z każdego. Czy z naszego też? Też. Ze wszystkich pokoleń, my tu mamy przedstawicieli różnych pokoleń, ale wszystkie te pokolenia, które dziś są reprezentowane, tam w tym tłumie się załapały. Bo z każdego, ze wszystkich, to znaczy z naszych też. Ze wszystkich ludów i ze wszystkich języków. Nie jest napisane, że z wyjątkiem języka polskiego, z wyjątkiem ludu polskiego. Więc ja wierzę w to, że załapaliśmy się do tego tłumu. Dlaczego? Możemy myśleć, ale przecież to jest coś, co widział apostoł Jan w niebie, tylko że Jan nie widział nieba w tym momencie, w którym on miał wizję. To nie była rzeczywistość jakby czasowa. Niebo to jest rzeczywistość wieczna. Tam nie ma czasu. Tam wszystko jest teraz. W duchu zupełnie inaczej to wygląda niż w duszy i w ciele. My żyjemy w czasie, ale Bóg nie żyje w czasie. To, co widział Jan, było wiecznym teraz. On widział zakończenie rzeczy też. Usłyszał, chodź, wstąp wyżej, a pokażę ci to, co ma się stać. Więc jeśli należymy do Chrystusa i jeżeli jesteśmy Jego własnością, jeżeli z Nim umarliśmy i z Nim zmartwychwstaliśmy i jeśli wierzymy, że do nas jest napisany również list do Efezjan, że zostaliśmy wyrwani z ciemności i przeniesieni do Królestwa umiłowanego Syna, to ten tekst jest o nas. Z każdego pokolenia, z każdego ludu i z każdego języka. Odziani są w białe szaty, czyli są czyści, oczyszczeni krwią baranka. W rękach ich palmy, to jest symbol uwielbienia, i głosem donośnym. Nie szczypią się, nie wstydzą się. Powiem szczerze, że rzadko kiedy bywam w takich miejscach, gdzie ludzie, są tacy ludzie, którzy się nie boją uwielbiać. Bardzo fajnie się uwielbia, jak są tacy, którzy mają odwagę otworzyć swoje usta. Ale myślę, że Bożym pragnieniem jest to, żebyśmy wszyscy mogli z odwagą otwierać nasze usta i oddawać Mu chwałę. Więc czujcie się zachęceni, dlatego że wy tam należycie, wszyscy, tak jak tu jesteście, należycie do tego tłumu. I tam jest napisane tak, co oni tam wołają. Zbawienie u Boga naszego, zasiadającego na tronie i u baranka. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców i czworga zwierząt i na oblicza swoje padli przed tronem, oddając pokłon Bogu, mówiąc amen, błogosławieństwo, chwała, mądrość, dziękczynienie, cześć, moc i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. jest bardzo ciekawe, fascynujące, kiedy się czyta, jak się odbywa uwielbienie w niebie. Na czym ono polega? Zachęcam, żeby przeczytać Księgę Objawienia pod tym kątem. Nie pod kątem końca świata tak zwanego, tylko pod kątem uwielbienia. Odkryjecie fantastyczne rzeczy. Ale dzisiaj chciałbym podkreślić to, że jeżeli czujesz się w jakiś sposób nieadekwatny, nieadekwatna do tego, żeby stanąć przed Bogiem, to nie jest prawda. Bo jeżeli należysz do Chrystusa, jeżeli oddałaś Mu swoje życie, to On czyni Cię adekwatnym, adekwatną. Razem z Nim zostaliśmy przeniesieni do tamtego miejsca. I mimo, że dalej funkcjonujemy w ciele, to w duchowej rzeczywistości jesteśmy tam. Dlatego my nie wołamy w uwielbieniu z jakiegoś ziemskiego padołu do jakiegoś nieba, które kto wie, może gdzieś tam istnieje. Uwielbienie to nie jest z tej biednej ziemi, z tej łez krainy, gdzieś wołamy, nie wiemy gdzie. Uwaga, ja teraz nie drwię z tego, bo oczywiście to tak brzmi, tak jakbym naśmiewał się z tych, którzy śpiewają z tej łez krainy, z tej biednej ziemi. Ja wiem, że ta pieśń powstała w wyniku poszukiwania Boga w głębokim cierpieniu, w czasach, kiedy Polska nie istniała na mapie. I to był wyraz wiary tamtych ludzi. Ale problem polegał na tym, że oni chyba nie czytali tego, co mówi Boże Słowo. Modlili się tak, jak nakazywało im serce, ale brakowało poznania tego, kim jest Bóg, co Bóg uczynił dla nich. Więc ja nie drwię z tych pieśni, nie drwię z tych ludzi, tylko ja nie śpiewam tej piosenki. I chciałbym was zachęcić, żebyśmy wszyscy razem świadomie stawali przed obliczem Bożym. Ile razy, będąc na mszy, powtarzałem: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. I myślałem, że to jest w porządku. Czy to jest w Biblii? Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie? Jest? Jak nie? Jest! Oczywiście, że jest. Czy to jest modlitwa nawróconego człowieka, który stał się nowym stworzeniem? Nie. To jest modlitwa poganina, który tak naprawdę nie wiedział, kim jest Jezus. Zachwycił się Nim i przez swoją pogańską naturę powiedział: Panie, nie jestem godzien, żebyś przyszedł do mnie. I Jezus go pochwalił za jego wiarę. Mówi: wow, takiej wiary to ja nawet w Izraelu nie spotkałem. Ale to nie była modlitwa wierzącego, nawróconego człowieka, który stał się nowym stworzeniem w Chrystusie. Więc jeśli my czytamy cokolwiek w Biblii, to musimy przefiltrować to zawsze przez, nie tylko przez Ewangelię, ale przez to wszystko, co się stało na końcu Ewangelii, kiedy Jezus oddał życie, został złożony do grobu, ale nie został w grobie, ale powstał z martwych, wstąpił do nieba i zesłał swojego ducha. Jeżeli nie będziemy filtrować przez to, możemy zejść na manowce, powtarzając nawet biblijne frazy, które nie są adekwatne do naszej sytuacji, kochani. Dlatego bardziej adekwatne jest to, żebyśmy stanęli dzisiaj wobec Boga i powiedzieli: dziękuję Ci, że uczyniłeś mnie godnym, aby stać przed Tobą. Uwaga, to nie jest ta modlitwa tego faryzeusza, który mówi tak: dziękuję Ci, Panie, że nie jestem jak ten złodziej, bandyta i tak dalej. Ale ja moimi siłami składam dziesięcinę ze wszystkiego i tak dalej. To nie o to chodzi. To chodzi o to, abyśmy mieli świadomość tego, co Bóg uczynił w Chrystusie dla nas, i abyśmy stanęli z dziękczynieniem wobec Jego oblicza i powiedzieli Mu: Panie, dziękuję Ci, że uczyniłeś mnie dzieckiem Twoim, że jako dziecko mogę przyjść dzisiaj przed Twój tron i mogę oddać Ci chwałę. Nie ma w tym żadnej mojej zasługi, ale zasługa jest Twojego Syna. Dziękuję Ci, że nie muszę się starać o to, żebyś mnie kochał, dlatego że Ty mnie kochasz. Nie muszę walczyć o Twoją akceptację, bo Ty mnie już zaakceptowałeś. To jest modlitwa świadomego chrześcijanina, który wie, co Bóg dla niego uczynił. I wiecie, kiedy tak stajemy przed Bogiem, nie musimy się nigdzie przebijać do Bożej obecności. bo my po prostu w Nim żyjemy, w Nim poruszamy się, w Nim jesteśmy. Ale jeżeli mamy świadomość tego, że my nie jesteśmy godni, to przychodzimy i mówimy, Boże, nie jestem godzien, żebyś przyszedł do mnie. Panie, przyjdź do mnie. Panie, przybliż się do mnie. A Bóg mówi, nie, nie, kochany, to ty przyjdź do mnie. To ty przybliż się do mnie. A my mówimy, Panie, przyjdź do mnie. A Bóg mówi, to ty przyjdź do mnie. Jeśli nie wiecie, jeśli nie wierzycie, że to jest prawda, co mówię, to sprawdźcie list apostoła Jakuba, 4:7-8, mówi, przystąpcie bliżej do Boga, a wtedy Bóg przybliży się do was. Kiedy się nawracamy, szczególnie ci, którzy się nawrócili dosyć gwałtownie, kto jest tutaj z obecnych, kto miał takie gwałtowne nawrócenie, tak? Ja jedynie, tak? No, parę osób jest, tak? Jeśli się nawracamy w taki gwałtowny sposób, to przeżywamy taką jakby nową rzeczywistość, że wszystko staje się łatwe, prawda? Boża obecność jest, nic nie musimy robić, On jest z nami cały czas, prawda? I cieszymy się. A potem gdzieś jest taki moment, jakby to odchodziło i wydaje nam się, coś się popsuło, co się stało? I myślimy, to chyba mi się zdawało. To nie było prawdą, to co przeżyłem. Nic z tych rzeczy. To wszystko było prawdą. Tylko z nami jest dokładnie tak samo w duchu, tak jak z dziećmi w naturze. Kiedy niemowlę się rodzi, to jest noszone na rękach. Prawda? I mama go karmi. I ono się czuje bezpiecznie. Ale słuchajcie, jeżeli mama nie postawiłaby na nogi w pewnym momencie tego dziecka i nosiłaby go przez 18, 20, 25 lat, to powiedzcie mi, jak nazywa się taka sytuacja, kiedy 25-letni kloc jest noszony przez swoją mamę i karmiony piersią. To byłaby jakaś patologia, prawda? Więc my musimy dorosnąć nie tylko w ciele, ale też i w duszy, i w duchu. To jest normalna sytuacja, że małe dziecko w pewnym momencie mówi, ja siam. On ma taką potrzebę, żeby samemu doświadczać, żeby samemu chodzić po ziemi. I rodzic, jak widzi, że synuś albo córcia zrobiła pierwszy kroczek, to już mówi, chodzi. I cieszymy się, bo widzimy już dalej niż to, co widzą nasze oczy. My już w duchu mamy wizję tego, co będzie. Tak samo jest z Bogiem. On stawia nas na nasze własne nogi i mówi, a teraz przyjdź do mnie. Teraz ty zrób krok. Ja już zrobiłem moje kroki, ja dałem Jezusa, a On dał całego siebie, całe swoje życie złożył po to, żebyś ty dzisiaj mógł przybliżyć się do mnie. I jeśli ty zrobisz jeden krok, ja zrobię tysiące w twoim kierunku. Kochani, my musimy dojrzeć. Musimy dojrzeć. Bóg zrobił już wszystko. Teraz pałeczka jest po naszej stronie. Bóg nas zbawił, ale nie zbawił nas bez nas. Zobaczcie, Jezus oddał życie za wszystkich ludzi? Za każdego z osobna? Tak? Mam rację? A ilu jest zbawionych? Wszyscy? Wszyscy hurtem jak leci? Nie. Bo nie wszyscy przyjęli to, co Jezus zrobił. Nie wszyscy przyjęli do swojego życia to, za co Jezus zapłacił swoim życiem. I to samo jest w każdej dziedzinie naszego życia. Jezus zapłacił za uzdrowienie, Jezus zapłacił za uwolnienie, Jezus zapłacił za nasze kompleksy, nie tylko za przebaczenie naszych grzechów. Sozo, zbawienie, ma dużo więcej znaczeń niż tylko przebaczenie grzechów. Jezus już to wszystko zrobił i kiedy umierał, powiedział, wykonało się. Ale teraz my musimy coś z tym zrobić. To my musimy podjąć decyzję, żeby to przyjąć. I dojrzały, wierzący czciciel Boga to jest ten, który nie bazuje na tym, co czuje, ale bazuje na tym, co Jezus zrobił. I dziś bierze skutek krzyża Jezusa i mówi, bez względu na to, czy ja się czuję dobrze, czy źle w moim ciele i w mojej duszy, to wierzę w to, że Bóg jest godzien chwały. I będę Go teraz wielbił. I kiedy tak zaczynamy modlić się, to przybliżamy się do Boga. Zaczynamy śpiewać, zaczynamy wypowiadać słowa modlitwy I zaczynamy wtedy doświadczać, że Bóg przybliża się do nas. Wtedy wzrastamy w dojrzałości, kiedy podejmujemy tego typu decyzje. Nie wtedy, kiedy jest fajnie. Wtedy, kiedy nie mamy problemu, jesteśmy utrzymywani tylko na tym poziomie dojrzałości, do którego doszliśmy. Ale wzrost w dojrzałości wiary jest wtedy, kiedy podejmujemy decyzję wiary w trudzie. I uzyskujemy autorytet nad naszym stanem, w którym jesteśmy. Bo ja, wiecie, modlę się przez już od 32 lat. 32 lata temu spotkałem Jezusa. I uczę się modlić cały czas. I życie duchowe nie jest statyczne. Życie duchowe cały czas podlega zmianom. Chodzi o to, aby te zmiany były w dobrym kierunku. Abyśmy się nie cofali, ale abyśmy szli cały czas do przodu, za Nim. Bo On cały czas idzie. Nie możemy zostać z tyłu. I teraz wracam do tego znaczenia słowa jeszab. Jeszab to znaczy stępować po to, żeby zasiąść. Bóg chce stąpić, Bóg chce zasiąść pośród nas i pozostać z nami. On chce się poczuć dobrze pośród nas. Ja, jak powiedziałem, nie jestem w stanie zmusić Go do niczego, ale każdy z nas jest w stanie przygotować Bogu atmosferę, w której będzie Mu się podobało. Czy ktoś z nas lubi być w złej atmosferze? Przebywać? Wyobraź sobie. Ktoś się zaprosił na obiad, twoi znajomi, idziesz na ten obiad. Stół pięknie zastawiony, zaczynacie świętować i w pewnym momencie to małżeństwo, gospodarzy, zaczyna się kłócić. Najpierw malutka sprzeczka, o jakiś drobiazg, potem nagle żona podnosi głos, mąż podnosi głos, zaczynają sobie wypominać jakieś rzeczy, o których ty w ogóle nie masz pojęcia, a ty zawsze jesteś taka, a pamiętasz, ty 20 lat temu to zrobiłeś to czy tamto. Co wtedy powiesz? Głupio, nie? No można tak nagle, albo tak po angielsku się wycofać, bo jak są zajęci z kłótnią, to może nie zauważą, że mnie nie ma. Albo można powiedzieć, jest taka strategia, można powiedzieć, zapomniałam wyłączyć żelazka! I nagle uciekasz, bo żelazka zapomniałaś wyłączyć. Tak? No zawsze coś można wymyśleć, ale nikt normalny nie będzie się czuł dobrze w takiej atmosferze. Słuchajcie, jeśli my nie czujemy się dobrze w takiej atmosferze, to tym bardziej Bóg nie czuje się dobrze w atmosferze, która czasami w kościołach bywa. Jeśli jest atmosfera nieszczerości, pamiętamy? Bóg jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go. Jak? Szczerze. Jeśli nie żyjemy w szczerości, mamy jakiś problem. Czy to jest normalne, że mamy jakiś problem z kimś? Normalne. Wiecie, ludzie się żenią, jak to się mówi, braci i siostry się ma. Nie wybiera się, tylko się ma. Przychodzi się do kościoła i ma się braci i ma się siostry. Tak samo jak w rodzinie. Nie wybierasz, w której rodzinie się urodzisz, po prostu masz braci i siostry. Ale małżonków wybieramy. A mimo to, czy nie ranimy się nawzajem w małżeństwach? Mimo, że się kochamy, prawda? Dlatego, że życie jest pełne sytuacji i diabeł bardzo o to dba, żeby było pełne nieporozumień. I czasami drobna sprawa potrafi podzielić ludzi. Jeżeli zabraknie szczerości, to rozpoczną się szemrania, rozpoczną się obmowy. Jeśli ktoś ma z kimś problem, Pan Jezus bardzo wyraźnie o tym mówił, to są biblijne, proste zasady. Co my mamy zrobić? Przyjść, w szczerości rozmawiać. Możesz mieć problem z tym, co jest w kościele. Przyjść do pastora. Nie dywaguj z kimś innym, tylko przyjdź do pastora. Jeżeli zaniedbamy tego typu rzeczy, to nie dziwmy się później, że przebijamy się do Bożej obecności, bo nie czujemy, że Pan Bóg jest z nami. Oczywiście, że nie. Bo Bóg nie przebywa w atmosferze nieporozumień, nienawiści, nieszczerości, obmowy, szemrania, współzawodnictwa, zazdrości, goryczy. To są rzeczy, których Bóg nie lubi, nienawidzi. Dlatego to, co my możemy zrobić, to przygotować atmosferę Bogu, żeby Bogu było miło pośród nas. To jest nasza, powiem, odpowiedzialność. Zachować po prostu biblijne zasady przebaczenia, szczerości, szczerej rozmowy i tego Bóg za nas nie zrobi, kochani. To jest po naszej stronie. Jeśli zaprosilibyśmy tutaj królową angielską, pastor by wpadł na taki pomysł. Zaprosimy Elżbietę II. Niech przyjedzie tutaj do, niech zobaczy żywiec, może piwka się napije, kto wie. I królowa by przyjechała, to co, postawilibyście jej takie krzesełko? Niech sobie tutaj jaśnie pani usiądzie na krzesełku i nam opowie, jak to się stało, czy jak to jest być królową, proszę królowej. Wypadałoby takie krzesełko postawić, jak myślicie? Fotel. Ja bym powiedział, że za mało. Królowa jest przyzwyczajona, żeby zasiąść na tronie, prawda? Ona, wiecie, już ma tyle lat, że już się przyzwyczaiła. Bóg ma więcej lat. Bóg jest odwieczny, jest ciągle młody, a jednak odwieczny. I On jest przyzwyczajony do zasiadania na tronie. I naszą odpowiedzialnością, kiedy przychodzimy, żeby się modlić, naszą odpowiedzialnością jest wybudować Mu tron. Ten pierwszy etap to jest ta atmosfera. Czyli kiedy się spotykamy i mamy coś przeciwko sobie, to zanim, Pan Jezus mówił o tych rzeczach, zanim zaniesiesz swoją ofiarę, my dzisiaj, wiecie, nie nosimy ofiary, tam nie musimy zażynać jakiegoś tam wołu czy innego zwierzątka i nosić tą ofiarę, ale Pan Jezus powiedział, zanim zaniesiesz ofiarę uwielbienia, to jest ofiara, którą my dzisiaj składamy, a masz coś przeciwko bratu, to idź i pojednaj się z bratem, a potem weź tą ofiarę i złóż. Więc tam taki przedpokoik powinien być, pokoik pojednania, pokoik załatwiania spraw. Dopiero później wchodzimy tutaj. Jeśli o to byśmy dbali, słuchajcie, fruwalibyśmy w modlitwie. Bogu się podoba przebywać w atmosferze miłości, akceptacji, wzajemnego szacunku, wzajemnej szczerości. To jest fantastyczne. Jak dobrze i miło, gdy bracia mieszkają razem. Czytaliście taki psalm? Pod warunkiem, że są nawróceni. Jak nie są nawróceni, to nie jest ani dobrze, ani miło. Tak? Mam rację? Dobrze. I ja mówię o nawróceniu. Nie mówię o nawróceniu takim, wiecie, że ktoś spotkał Jezusa 20 lat temu, tylko o takim nawróceniu, które Biblia nazywa metanoia, czyli potrzeba zmiany umysłu, potrzeba dostosowywania naszych sposobów myślenia do biblijnych standardów. Czyli przebaczenie, szczerość i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, o których mówiłem. I teraz, jak my możemy jeszcze budować tron? Mianowicie tak, że dajemy Bogu na ofiarę siebie. To jest zbudowanie tronu. My nie możemy czekać na to, co Bóg zrobi, ale my jesteśmy wezwani do tego, żeby być czcicielami. A uwielbienie jest nieodłącznie związane z ofiarą. Kiedy patrzymy na pierwsze słowo uwielbienie, które się pojawia w Biblii, to jest 22 rozdział, 5 wiersz pierwszej Księgi Mojżeszowej. I tam się pojawia słowo szakha. To znaczy dosłownie upaść na ziemię, jakby rozpłaszczyć się w geście uwielbienia dla osoby, która ma wyższy autorytet. I to zrobił Abraham w kontekście ofiary Izaaka. Kiedy miał go złożyć na ofiarę, powiedział do tych sług, którzy z nim razem byli, wy zostańcie tutaj, a ja pójdę z chłopcem i szaka przed Bogiem. Tłumaczenie mówi, pomodlimy się. Wiecie, to nie jest taka modlitewka. To była ofiara złożenia swojego własnego syna, zabicia jedynego syna, którego Abraham dostał od Boga. Ale to, co zrobił najpierw, on jeszcze nie wiedział, że nie będzie musiał go zabijać, ale to, co zrobił najpierw, to rozpłaszczył się przed nim, oddał mu pokłon, uwielbił go. To jest pierwszy raz użyte słowo uwielbienie w Biblii w ogóle. Po czym miał złożyć ofiarę ze swojego syna. Kiedy pierwszy raz w Nowym Testamencie pojawia się słowo uwielbienie, po grecku to słowo to jest proskuneo, to jest w kontekście tego, że przyszli do Jezusa mędrcy ze wschodu. Mateusza 2 rozdział, 11 wiersz, mówi, że oni pipto, czyli to samo, co Abraham przed Bogiem w tej księdze pierwszej Mojżeszowej. Upadli na twarz, rozpłaszczyli się przed Jezusem i proskuneo, czyli uwielbili, po czym, co zrobili? Złożyli ofiarę. Kiedy Jezus pierwszy raz mówi o uwielbieniu, to jest Ewangelia Jana, 4 rozdział. Pamiętacie ten sławny fragment, kiedy on rozmawia z Samarytanką i mówi, że Bóg poszukuje czcicieli, którzy będą go wielbić w duchu i w prawdzie. To jak zaczyna tą rozmowę z Samarytanką? Pamiętacie? Pierwsze słowa, które do niej mówi. Daj mi pić, dokładnie. Nie daj mi Coca-Coli, daj mi wody, oni byli przy studni. Woda to jest życie, symbol życia. I Jezus przychodzi do niej i mówi, daj mi. Bóg czegoś od nas oczekuje. Wiecie, Jezus umierając powiedział, wykonało się, to znaczy teleo dosłownie, a dosłownie znaczy zapłaciłem całą cenę, nic więcej nie pozostaje do zapłacenia. Dzisiejszym językiem moglibyśmy powiedzieć, mam fakturę na każdego z was. Jesteś mój. Ja dałem już wszystko, zapłaciłem. Teraz ty mi daj. I my przychodzimy i naszym zadaniem nie jest oczekiwanie, co da nam dzisiaj Dawid. Ciekawe. Co nam zagra Dawid, żeby nam się chciało modlić? Jeśli jesteśmy prawdziwymi czcicielami, to nie będziemy patrzeć na to, co daje nam zespół uwielbienia, tylko my damy Bogu. Bo Bóg poszukuje czcicieli, nie poszukuje zespołów uwielbienia, ale poszukuje czcicieli. To jest dobra koncepcja, żeby członkowie zespołu uwielbienia byli również czcicielami. Tragedia, jak nie są. Ale Bóg poszukuje czcicieli wszystkich. Dlatego, kiedy zaczynamy składać Bogu ofiarę uwielbienia, to przygotowujemy Mu tron i On wtedy może przyjść i zasiąść. Tylko jest pewien problem, bo Bóg nie chciałby nas tylko odwiedzać od czasu do czasu. Zasiadać, a potem powiedzieć do widzenia, spotkamy się za tydzień. Skończyło się nabożeństwo. Do widzenia, Panie Jezu. My idziemy do pracy. Teraz spotkamy się za tydzień. Słuchajcie, takie pytanie. Czy Jezus jest zawsze Chrystusem? Czy jest jakiś moment, kiedy Jezus przestaje być Chrystusem? Dziwne pytanie. W kontekście tego, co się dzieje w Kościele, wcale nie jest dziwne, bo Chrystusem znaczy namaszczonym. Wiecie, to nie jest tak, że imię Jezus, nazwisko Chrystus. To trochę inaczej to funkcjonuje. Jezus, który jest namaszczonym, pomazańcem Bożym. Czy Jezus przestaje być Chrystusem kiedyś? Nie. Chyba, że wejdzie do chrześcijanina. Takiego, który wierzy w to, że nie jest namaszczony, że czegoś mu brakuje, że on potrzebuje jakichś namaszczonych muzyków tutaj, żeby przyszła Boża obecność. Bo bez namaszczonego zespołu niemożliwa jest Boża obecność. I my zaczynamy kształtować w sobie pewien sposób myślenia, który nie jest biblijny. Który separuje nas od Boga, nie dlatego, że Bóg się separuje od nas, tylko my się separujemy od Boga w naszym rozumieniu. Że my nie jesteśmy godni. Że my nie jesteśmy namaszczeni. I w ten sposób, w jakiś sposób mówimy, że Bóg, że Jezus nie jest Chrystusem. Bo my potrzebujemy kogoś, kto sprowadzi Bożą obecność. Tymczasem 1 Jana 2:27 mówi, że namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, ono trwa w was, ono pozostaje w was. Namaszczenie, czyli Boże życie. Życie Chrystusa, którego otrzymaliśmy, Jeśli my oddaliśmy Mu swoje życie, to On dał nam swoje. To jest wymiana życia. I to nie jest tak, że On przychodzi i odchodzi. Przychodzi, kiedy się modlimy i odchodzi, kiedy przestajemy się modlić. On pozostaje w nas i trwa w nas. Nasze zadanie polega na tym, żeby odkryć Jego obecność. Dać Mu miejsce w naszym życiu i wzrastać w relacji z Nim. A uwielbienie to jest takie miejsce, kiedy nasza relacja wzrasta w taki niesamowity sposób. Bo my przestajemy się zajmować czymkolwiek innym i zaczynamy się zajmować tylko i wyłącznie Nim. I On wtedy zaczyna mówić do naszych serc. Zaczyna objawiać nam to, kim jest. Zaczyna pokazywać nam różnego rodzaju swoje aspekty. I nigdy nie dojdziemy do takiego miejsca, kiedy będziemy mogli powiedzieć, wow, właściwie to już jest nudno, już wszystko o Nim wiem. Nie, nawet jak będziemy przez wieczność wpatrywać się w Niego, to całą wieczność będziemy zachwyceni tym, kim jest Bóg, zasiadający na tronie i baranek. I będziemy wrzeszczeć razem z tym tłumem, do którego już należymy. Będziemy wrzeszczeć, zbawienie u Boga naszego, zasiadającego na tronie, u baranka, aleluja, Bogu chwała i tak dalej. To, co my tutaj robimy, to jest tak naprawdę przygotowanie do tego, co będziemy robić całą naszą wieczność. Ale jest pewien powód, dlaczego doświadczamy tego, że Boża obecność jest namacalna czasami, a potem jakby odchodzi. Ja się zastanawiałem, jest wiele powodów, ale jeden z tych powodów polega na tym, że Bóg nie miesza się do nieczystych spraw. On jest kadosz. Mówiłem, kadosz, jeszab, tehila, Izrael. Kadosz, znacie taką piosenkę? Kadosz, czyli święty. Bóg jest światłością, tak mówi apostoł Jan. Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Więc jeśli my podejmujemy decyzję nie chodzenia w światłości, to Bóg do tego się nie miesza. Wiecie, Boże Słowo mówi, Kolosan 3:3, mówi, że nasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Jeśli to jesteśmy my, jest taki mały symbol, a to jest Bóg, to my jesteśmy ukryci z Chrystusem w Bogu. Dopóki Bóg nas stąd nie wyrzuca. To nie jest Jego zamiar, ale jeśli my podejmujemy decyzje, które nie są zgodne z Bożą wolą i to jest poważna sprawa, to my się wycofujemy. To nie jest Bożym zamiarem. Dlatego ważne jest to, żebyśmy pozostali tutaj, ukryci. Ukryci z Chrystusem w Bogu. Wtedy nigdzie się nie musimy przebijać. Wtedy nie mamy sytuacji, że gdzie się podziała Boża obecność. Ale jeśli tak się stało, to Biblia mówi, że jeśli wyznajemy nasze grzechy, to Bóg jako wierny i sprawiedliwy nam je wybacza i oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości. Nie tylko wybacza, ale oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości. I natychmiast jesteśmy przywróceni do stanu, w którym jesteśmy. Wiecie, Biblia nazywa nas świętymi. Dlatego, że kiedy oddajemy życie Jezusowi, to życie, które do nas przychodzi, to jest życie w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Efezjan 4:24. To nie jest nasze życie, to jest życie Jego. W prawdziwej świętości i sprawiedliwości. Ale to nie znaczy, że my nie mamy zdolności grzeszenia. Bo to nie pozbawia nas zdolności wyjścia z miejsca ukrytego w Bogu. Nie pozbawia nas zdolności odejścia od Boga. Tylko, że my wtedy robimy coś przeciwnego naturze. Ja przez całe lata myślałem, że jestem grzesznikiem zbawionym przez łaskę. Ale kiedy zacząłem odkrywać to, że Biblia nazywa chrześcijan świętymi, to zobaczyłem zupełnie coś innego. Ja nie jestem grzesznikiem, bo naturą grzesznika jest grzeszyć i trwać w grzechu, skoro jestem grzesznikiem. Ale jeśli Biblia nazywa nas świętymi, dlatego że dając życie Jezusowi, On daje nam swoje życie. I apostoł Piotr mówi w pierwszym liście, w drugim swoim liście na początku, mówi, że dostąpiliśmy udziału w boskiej naturze. To jest natura Boga, która zaczęła mieszkać w nas. I to sprawiło, że my przestaliśmy być grzesznikami. I jak czytamy uważnie, co apostoł Paweł mówi, kiedy byliście grzesznikami. On mówi to w czasie przeszłym. Dziś jesteście świętymi. I jeżeli podejmujecie decyzję nie chodzenia za Bogiem, podejmujecie decyzję zrobienia czegoś, co Biblia nazywa grzechem, to Bóg was nie wypluwa. Bóg nas nie wypluwa, ale my się oddalamy. Ale kiedy do Niego wracamy, to robimy to, co jest zgodne z naszą naturą. Dlatego, że jeśli jesteśmy świętymi, obdarzonymi świętym życiem, które pochodzi od Boga w naszym duchu, to robimy coś przeciwnego naszej naturze, kiedy odwracamy się od świętości. Ale jeśli żyjemy świętym życiem, to jesteśmy całkowicie zgodni z tym, z tą naturą, którą Bóg nam dał. Więc to jest trudny temat, bo z jednej strony Bóg nas uświęcił, a z drugiej strony oczekuje czegoś. Oczekuje tego, żebyśmy my poddawali nasze cielesne życie, cielesny nasz umysł w posłuszeństwo Chrystusowi. Abyśmy, jak to apostoł Paweł mówi, ukrzyżowali nasze ciała wraz z ich namiętnościami. Jeżeli to uczynimy, to słuchajcie, będzie tak, jak Jezus powiedział o sobie. To jest 8 rozdział, 38 chyba wiersz Ewangelii Jana. Ten, który mnie posłał, jest zawsze ze mną. Nie jestem nigdy sam, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Jest powód, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Ale uwaga, powiedziałem, Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności, tak? To jest prawda? O jakim Bogu jest mowa? O tym, który jest gdzieś tam w niebie? Który jest w nas. Oczywiście On jest też w niebie na tronie, ale ten sam Bóg, czyli światłość, w której nie ma żadnej ciemności, jest w nas. Jeżeli nawet wkroczymy w jakąś ciemność, w jakieś błoto, to słuchajcie, wystarczy zapalić latarkę i ciemność rozprasza mrok. I Bóg, który mieszka w nas, jest w stanie rozświecić każdą ciemność, która nas zaatakuje. Dlatego naszym zadaniem jest tylko pozwolić Mu, poddać się Mu. I uwielbienie to jest takie miejsce, w którym my się wpatrujemy w Niego. Mówiłem o tym wczoraj już. Trzeci rozdział drugiego listu do Koryntian, od 16 do 18, mówi coś takiego. Bóg jest duchem, a gdzie jest duch Pański, tam jest wolność. A my, jeśli ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada. Pan zaś jest duchem. A gdzie jest duch Pański, tam wolność. My wszyscy, apostoł Paweł mówi o wierzących, wszyscy, z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską. Przez wiarę, bo my go nie widzimy oczami. I jakby w zwierciadle, jakby w lustrze, za sprawą Ducha Pańskiego, nie za sprawą naszych wysiłków, ale za sprawą Bożego Ducha, coraz bardziej jaśniejąc upodabniamy się do Jego obrazu. Jeśli przychodzimy do Boga w uwielbieniu, szukamy Jego oblicza, wpatrujemy się w to, kim On jest, to coraz bardziej stajemy się podobni do Niego. I nie wychodzimy, nie wyskakujemy z ukrycia w Chrystusie, ale po prostu w Nim przebywamy. I to jest nasze powołanie. To jest wezwanie, które Bóg nam daje. Nie o własnych siłach, ale o sile niezniszczalnego życia, która po prostu jest w nas. I chrześcijaństwo nie polega na tym, żeby o swoich siłach starać się być lepszym, ale żeby się poddać tej sile świętego, niezniszczalnego życia, która mieszka w nas, przemienia nas. Naszym zadaniem jest tylko poddawanie naszego umysłu i podejmowanie decyzji zgodnych z tym, co Bóg włożył już w nasze serce. My dobrze wiemy. My dobrze wiemy, w którą stronę iść. I dobrze będzie, jak się będziemy mniej oszukiwać. Mam rację? Tak? I teraz dobrze. Kadosz Jeszab Techila. Bóg przebywa w chwale. Nie w jakiejkolwiek modlitwie, ale w takiej specjalnej modlitwie. Techila to jest modlitwa, która wynika z działania Bożego w nas. To nie jest nasza modlitwa, modlitwa naszego rozumu, naszej duszy, ale to jest modlitwa, która jest pod wpływem Boga, który porusza naszego ducha. I to jest modlitwa, o której, która jest możliwa, dlatego że jeśli przyjmujemy to również do naszego życia, Galatów 2:20, apostoł Paweł mówi, chociaż nadal toczę życie w ciele, to moje życie już nie jest moim. To jest życie Chrystusa, który umarł za mnie, umiłował mnie i oddał swoje życie za mnie. On żyje, tak? To już nie ja żyję, tylko On żyje. I słuchajcie, Jezus miał jedną pasję, kiedy chodził po ziemi. Miał jedną, jedyną pasję. Wiecie, jaka to była pasja? Wypełnić wolę Ojca i Go uwielbić przez to. To był czciciel, czciciel Ojca. I teraz jeśli on oddał już swoje życie, umarł, zmartwychwstał, wstąpił do nieba, to myślicie, że zmienił swoją pasję? On ma dalej tą samą pasję. I słowo mówi, pierwszy list Jana mówi, że tak jak on jest w niebie, tak my jesteśmy na tej ziemi. To znaczy on ma tą samą pasję, chce wypełnić wolę Ojca i uwielbić Go przez to, przez swoje ciało. On jako głowa w niebie i my jako ciało Jego na ziemi. Więc kiedy my się gromadzimy i chcemy się modlić, to tak naprawdę Chrystus chce używać naszych ciał po to, żeby wielbić Ojca. To jest może kosmos, ale to jest prawda. To jest biblijna prawda. My jesteśmy ciałem Chrystusa i po to się gromadzimy, żeby oddać chwałę Ojcu. Oczywiście Duch Święty też pokazuje nam i uwielbiamy Jezusa i tak dalej, ale to już nie jest tylko modlitwa naszych ludzkich rozumów, tylko to jest modlitwa Chrystusa, który dał nam swoje życie i wielbi. To jest modlitwa Ducha Świętego, którego nasze ciała są świątynią i to On nas pobudza do uwielbienia. I wtedy możemy doświadczyć czegoś takiego jak Techila, to znaczy modlitwa Boga, który zamieszkał w nas i uwielbia. To jest zejście dużo głębiej niż tylko taka modlitwa z rozumu, że tak sobie zaśpiewamy 2-3 piosenki, nie za bardzo myśląc o ich treści. I zdradzę wam moja tajemnica, którą odkryłem wiele lat temu. Zobaczyłem, że kiedy nie pozwalam mojemu umysłowi gdzieś tam wędrować, kiedy się modlę. Nie pozwalam, bo oczywiście mogę pozwolić. I oczywiście mogę sobie myśleć o tak zwanych niebieskich migdałach, ale ja decyduję, że kiedy się modlę, to myślę o tym, co robię. Czyli jeśli śpiewam chwała, to ja myślę o tym, że chwała. Nie myślę o tym, jak wyglądam, czy podobam się tym ludziom, którzy są w zgromadzeniu, czy się im nie podobam, a jeżeli taka myśl mi przychodzi, to ją odsuwam. Bo to są takie muchy, które po prostu trzeba odsunąć. I jeśli w ten sposób podchodzimy do modlitwy, że skupiamy się, jesteśmy tu i teraz skoncentrowani na tym, co robimy, to jest pierwszy krok, żeby nasza dusza i nasz duch połączyły się i modlitwa schodziła w głąb. I w pewnym momencie, kiedy tak zaczynamy się modlić, zaczynamy w rozumie, jakby kontrolując każde słowo, które wypowiadamy, ale w pewnym momencie wchodzimy w głąb i zaczynamy dziwić się słowom, które wypowiadamy. I nie mówię teraz, że mówimy językami, tylko mówimy dalej po polsku, wypowiadamy modlitwę, ale to już nie jest modlitwa kontrolowana przez nasz rozum, bo nasz rozum się zaczyna czasami dziwić tym słowom, które wychodzą z ust. Znacie taki stan? To jest modlitwa głębsza, to jest modlitwa ducha. Więc wtedy się zaczyna tehila, wtedy się zaczyna taka pieśń, która jest z Ducha Bożego i taka pieśń jest ulubiona pieśń dla Boga, bo On w takiej tehila lubi przebywać. Kadosz Jeszab tehila Izrael. Izrael to nie znaczy, my nie jesteśmy etnicznie Żydami, a nawet jeśli niektórzy są, to to nie ma żadnego znaczenia. Apostoł Paweł mówi, że to nic się nie liczy, tylko nowe stworzenie się liczy. Ani obrzezanie, ani jego brak się nie liczy, tylko nowe stworzenie się liczy. Więc tu nie chodzi o to, żeby Bóg przebywa w chwale Izraela etnicznego, ale Bóg przebywa w chwale swojego ludu. I myśmy się załapali do tego ludu. Jest pewien sekret. Przypomina się psalm 24, który mówi o pokoleniu, które szuka oblicza Bożego. Pokolenie. My zwykle myślimy pokolenie w kategoriach wieku, ale to pokolenie nie ma wieku. To pokolenie ma pewną charakterystykę serca. To jest pokolenie, które nie szuka tego, co Bóg może dać, ale tego, kim Bóg jest. I jeśli mamy tego typu nastawienie naszych serc, to zaczynamy załapywać się do tego ludu, o którym mówi Kadosz Jeszab Tehila Izrael. To znaczy Bóg przebywa w chwale swojego ludu. Zaczynamy być częścią tego ludu, który bardziej się interesuje Bogiem samym, niż tym, co my możemy zyskać od Niego. I zaczynamy się rozkoszować Jego obecnością, a On chce błogosławić swoje dzieci i błogosławi. I wtedy Mu możemy powiedzieć, dziękuję Ci, ale celem modlitwy nigdy nie będzie otrzymanie od Niego błogosławieństwa. Celem modlitwy będzie poznanie Jego samego. A to jest życie wieczne. Kochani, Jezus powiedział, 17 rozdział, 3 wiersz Ewangelii Jana, mówi tak, kiedy Jezus rozmawia z Ojcem. A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie. Mówi o nas wszystkich, aby oni, abyśmy my poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. I jak jesteśmy uważni na to, co pisze apostoł Paweł, apostoł Piotr, oni cały czas mówią o poznaniu Boga, który jest źródłem wszelkiego życia. Ale to przychodzi wtedy, kiedy szukamy tego, kim On jest. I Panie, prosimy Ciebie, żebyś zapieczętował wszystkie te słowa. Te, nie te, które ja wypowiedziałem po ludzku, ale te, które Ty wypowiedziałeś do naszych serc. Abyśmy potrafili jako część Twojego ludu poszukiwać Twojego oblicza. I abyśmy potrafili doświadczać tego, że Ty przebywasz pośród nas. Przebywasz w chwale. Przebywasz w chwale, którą zanosimy Ci. Nie po to, żeby coś od Ciebie zyskać, ale dlatego, że my wiemy, kim jesteś. Wiemy, że jesteś godzien chwały. A my jesteśmy stworzeni ku chwale Twojego majestatu. Chcemy Ciebie wywyższać. Nie tylko po ludzku, ale chcemy Ciebie uwielbiać pod wpływem Twojego ducha, którego nam dałeś. Dlatego proszę Cię, Panie, żebyś uczył nas wchodzić głębiej i głębiej i głębiej, abyśmy mogli doświadczać, że Kadosz Jeszab Tehila Izrael, że święty Bóg przychodzi, wstępuje, przebywa i zamieszkuje w chwale swojego ludu, który szuka Jego oblicza. W imieniu Pana Jezusa. Amen, amen. Czy możemy się chwilę jeszcze pomodlić? Coś zaśpiewać Panu Jezusowi? Ojcu, tak?